W tym coś jest.
Coś jest.
Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W tym
coś jest.
Coś jest.
Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa, witam Pana, Panie Adamie.
Dzień dobry.
W kolejnej naszej audycji W tym coś jest. Zacznijmy od poniedziałku. Przed tygodniem pytaliśmy Państwa w otwartym mikrofonie o to, jak karać sprawców najcięższych przestępstw. W międzyczasie do ogólnopolskiej dyskusji na ten temat włączył się Rzecznik Praw Obywatelskich, który uważa, że czynności policji wobec Jakuba A., zatrzymanego w sprawie zabójstwa 11-latki, które to zabójstwo tak zbulwersowało opinię publiczną, były pogwałceniem praw człowieka. Co sądzą o tym słuchacze otwartego mikrofonu? Posłuchajmy.
Sprawca brutalnie potraktował swoją ofiarę, więc tutaj policja bardzo dobrze działała. Natomiast tylko jeśli chodzi o aresztowanie, które jest, jeszcze nie wiadomo do końca, czy on zabił, jest tylko poszlaki, więc należy go zwyczajnie aresztować, żeby zapobiec matactwu, jakieś krętactwu, bo to jest zazwyczaj kilku nieraz podejrzanych.
To jest wielki stres, jak wchodzi kogoś zatrzymać. Wie pan, bo nie wie, jak dana osoba się zachowa. Czy zrobi sobie krzywdę, czy zaatakuje policja. Policja grozi mu utratę zdrowia, życia.
Prokuratora nic nie mówi, policja nic nie mówi. Jest podejrzanym. Jest podejrzanym o zabójstwo, czy tam z okrucieństwem. Jest to zbrodnia zagrożona karą powyżej 3 lat. Należą się kajdanki. Ale 6 chłopów wprowadzi skutego na 4 kończyny nogi z obawy, żeby im coś zrobił? W majtkach? To bez przesady.
A gdyby facet miał w ubraniu ukryty granat? 5 chłopów by stało koło niego, by zdążył wyjąć zawleczkę. I co wtedy by było, szanowny panie? Powiedziano by, że policja nie zastosowała procedur. Wszystko było w początku. Ktokolwiek twierdzi inaczej. Po pierwsze, nie zna prawa. Po drugie, po prostu łże.
Tu nie chodzi o człowieka. Tu nie chodzi o prawa. Tu chodzi o to, żeby dowalać.
Takie mam przekonanie, że ten spór, który rozgorzał wokół tej procedury, prawdę powiedziawszy, w oparciu o może, nie wiem, minutowy filmik?
Tak.
Czyli z tej minuty próbuje się ukuć jakąś prawdę. No,
taką narrację lub dwie narracje.
Ale mam takie przekonanie, że tutaj w tej sprawie zderzają się dwa poczucia sprawiedliwości.
Zdecydowanie.
Jedno
tak.
Takie poczucie, nazwijmy to naturalne, nie chcę powiedzieć ludowe, ale takie naturalne, takie, które wynika z pewnej normy moralnej, z prawa naturalnego, czyli z tego, co jest tak naprawdę korzeniem prawa, takiego naturalnego poszukiwania sprawiedliwości. A z drugiej strony mam jakieś takie salonowe rozważania pseudoetyczne, pseudomoralne, takie bardzo nasycone takim współczesną poprawnością polityczną. Jakie pan ma wrażenie?
Ja nie wiem, czy one są pseudoetyczne, czy pseudomoralne, bowiem krakowska szkoła prawników, bardzo wpływowa do tej pory w Polsce, zanim nastał minister Zbigniew Ziobro, zawsze starała się podnosić, że tak powiem, humanitaryzm prawa i takie przekonanie, że każdego uda się zresocjalizować. Natomiast moi znajomi praktycy ze służby więziennej twierdzą, że no, niestety nie każdego się uda zresocjalizować. Ze zdumieniem wysłuchałem frazy mojej ulubionej sędzi Barbary Piwnik, która powiedziała, że no przecież to 22-letni student psychologii, że do tej pory miał bardzo dobre opinie, nie był karany i tutaj pani sędzia Barbara Piwniak się dziwi trochę, że policja go tak w domyśle surowo potraktowała. No więc to jest właśnie odprysk takiego myślenia, albo nie odprysk, a wręcz tak mocno zakodowane w umysłach sędziów, rzecznika Bodnara przekonanie, że skoro on nie był do tej pory karany, to może nie należy go tak traktować. Zresztą to współbrzmi z doktrynalnym, że tak powiem, obowiązkiem traktowania takiej osoby podejrzanej. No i właśnie. I z drugiej strony mamy dosyć surowe przepisy policyjne, które chronią, nakazują kucie w kajdany
i tego aresztowanego.
Kucie podejrzanych właśnie. właśnie, po to, żeby chronić funkcjonariuszy i tych samych podejrzanych przed samookaleczeniem się. No,
to, co jest moim zdaniem mocno, może nie tyle niepokojące, ale takie...
Mamy zdecydowanie dwa podejścia. I te dwa podejścia do tego, jak mamy działać w stosunku do podejrzanych, ścierają się ze sobą i to też słychać w opiniach naszych radiosłuchaczy.
Dodatkową warstwą tego jakby tej dyskusji jest to, że próbuje się z tego uczynić paliwo do kampanii wyborczej. Jak pan sądzi, to się opozycji zrobić z tego?
Nie uda się, dlatego że sama opozycja jest w tej kwestii podzielona. Ja widziałem również posłów, radnych Platformy, którzy bardzo niejednoznacznie się wypowiadali w tej kwestii. To znaczy jedni uważali, że rzecznik ma rację, inni uważali, że policja zachowała się adekwatnie i zgodnie z przepisami.
Bo w tym coś jest. Coś jest.
Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Ruszyła kampania informacyjna dotycząca rozszerzonego programu Rodzina 500+. Od 1 lipca będzie można składać wnioski o świadczenie także na pierwsze dziecko. Statystyki pokazują, że ponad połowa Polaków wydaje te pieniądze w sklepach spożywczych i w sklepach z ubraniami. Pieniądze są przeznaczane również na edukację i dodatkowe zajęcia. Dzięki programowi zmniejszyło się skrajne ubóstwo dzieci i ich rodzin. W otwartym mikrofonie pytamy o to, czy słuchacze dostrzegają we własnym otoczeniu zmiany wynikające z tego programu. Posłuchajmy.
Sam program nie jest zły, ale uważam, że trochę powoduje bezczynność niektórych kobiet. Ja mam koleżankę, która razem ze mną kończyła studia, ma 5 synów, nie poszła nigdy do pracy i mówi teraz do mnie tak: nie mam fantazji pracować, jak ja mam 500 zł na każde dziecko, to ona ma tyle, ile ja mam wypłaty w tej chwili.
Ja się cieszę, że pani, która ma 5 dzieci, ma wyższe wykształcenie i nie idzie do pracy. Jestem przekonany, że jej praca to nie tylko gotowanie, sprzątanie, ale również nauka, a ma czego nauczać, skończyła wyższe studia, więc ten poziom tych dzieci będzie dużo, dużo większy, niż by poszły do przedszkoli, niż by nie miały mamy na każde zawołanie.
Nie przekonuje mnie mówienie, że należy to się każdemu. Jednak bym zmodyfikował ten program. Są ludzie, którzy tych pieniędzy nie potrzebują albo nie powinni dostać. Można by było troszeczkę zaoszczędzić albo zrobić to inaczej. Natomiast w swoim środowisku odczułem, że zachęca to do niepracowania, tak bym to określił jednak.
Uważam jako pedagog, że to jest bardzo dobry program i bardzo się cieszę, że teraz zostaną włączone pierwsze dzieci w ten program. Patrząc na te rodziny, no to widzę, że te pieniążki po prostu są tu spożytkowane często na rozwój dziecka. Jest to taka pomoc w życiu rodzinnym.
Mamy społeczeństwo Europy umierające, również Polska. Tutaj myślę, że pakiet socjalny pomoże tutaj w jakimś stopniu to widować.
Właściwie można byłoby tutaj popaść w jakieś szczegóły. Wydaje mi się, że tak en bloc, te wszystkie oceny politologów, socjologów, ekonomistów, kogo by tam nie podłączyć do tych opinii, właściwie wydają się skonkludować z sondażami preferencji politycznych, że jakoś to jest ta masowa, globalna, taka skondensowana ocena tego programu. Skoro w tym miesiącu badania sprzed kilku dni, w badaniach zaufania Jarosław Kaczyński wygrywa z Donaldem Tuskiem, ja jestem w lekkim szoku.
A ja nie jestem, bo ten program 500+, on był od początku dobrze przyjmowany, już nawet na etapie zapowiedzi. Oczywiście byli tacy ludzie, którzy opowiadali, jaki to budżet będzie zrujnowany, że Polski nie stać na politykę socjalną. Okazuje się, że 500+, są już twarde badania, zmniejszyło ubóstwo polskich rodzin, i to w znacznym stopniu. Tak jak pan powiedział, w większości wykorzystywane są te pieniądze jako zastrzyk finansowy związany z edukacją dzieci lub wysyłaniem dzieci na kolonie, wyjazdami, co też jest edukacją, a więc to się sprawdza. Poza tym myślę, że my Polacy, przynajmniej przynajmniej znacząca część naszego społeczeństwa od dawna zazdrościła Niemcom, Francuzom, Anglikom, programów socjalnych, a przez cały czas opowiadano nam tutaj, snuto takie neoliberalne opowieści o tym, że ten przypływ spowodowany kapitalizmem wolnorynkowym podnosi wszystkie łodzie, znaczy podnosi statki wielkie stojące w porcie i podnosi małe łódeczki, czyli nas maluczkich, również do jakiegoś wyższego poziomu materialnego. Oczywiście, że to są tak zwane opowieści dziwnej treści, bo neoliberalizm powoduje, neoliberalizm gospodarczy, gigantyczne rozwarstwienie, gdzie,
no tak, ta sławna
gdzie
koncepcja,
tak, 85 ludzi, 85 najbogatszych rodzin na świecie ma dziesiątki procent całego majątku ludzkości. No tak, więc to widać, jak to działa. Tak. Natomiast od lipca 500+ będzie otrzymywało 6 800 000 dzieci z 4 400 000 rodzin. I to pokazuje masowość tego programu, co oczywiście przekłada się na polityczną akceptację dla obozu rządzącego, tak żeby skonkludować pana wstęp.
Mam wrażenie, że w tych opiniach, które się tutaj przejawiają, jakby słaba jest świadomość tego, że Polska ma do nadrobienia gigantyczny dystans. Ten dystans właściwie, który gdzieś odziedziczyliśmy po zaborach.
Po zaborach, po dwóch wojnach
po
niszczących,
dwóch wojnach,
pierwszej i drugiej.
Po właściwie jakby dosyć, ja nie chcę powiedzieć kompletnie destrukcyjnym PRL-u,
ale przaśnym takim.
Tak, gdzie odbudowywano przemysł ciężki i nie przeznaczano na te około, że tak powiem, bardziej socjalne.
No ale odbudowywaliśmy przemysł ciężki wtedy, kiedy kraje rozwinięte, czołowe
już miały
uciekały w rewolucyjne technologie, a my nadal chwaliliśmy pracę górników i hutników.
Bez wątpienia rząd popełnia rozmaite błędy. Trzeba mu te błędy wypominać, naciskać, żeby było ich mniej. Ale na razie mnie cieszy, że budżet ciągle, prawdę powiedziawszy, stać na te programy, że my się nie zadłużamy jakoś dramatycznie, a aby zrealizować to
no mamy bardzo dobre wskaźniki ekonomiczne w Europie, a wybitni ekonomiści, przypomnę, straszyli nas spowolnieniem gospodarczym, że ono dopadnie w sposób nieuchronny Polskę. Mamy symptomy spowolnienia gospodarczego w Niemczech, ale o dziwo nie dotykają one gospodarki polskiej w takim stopniu, w jakim wieszczyli wybitni, utytułowani eksperci.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Jak już jesteśmy przy rozwoju, to przejdźmy do środy. Środowym tematem był raport o stanie województwa. Wynika z niego, że nasz region się rozwija, jednak zbyt wolno w porównaniu z ościennymi województwami. Pozytywnym tendencjom, takim jak poprawa dostępności transportowej, co jest widoczne na lubuskich drogach i spadkowi bezrobocia, który przebija coraz niższe poziomy, towarzyszą zjawiska negatywne, między innymi w postaci niskiej innowacyjności lubuskich firm, spadku liczby studentów, odpływu młodych ludzi do większych ośrodków gospodarczych. Pytamy słuchaczy, jak oni oceniają stan rozwoju naszego regionu. Posłuchajmy.
Myślę, że słabą stroną województwa lubuskiego rzeczywiście, jak w całej Polsce, brak wizji. Polska powiatowa się zwija. W małych miejscowościach młodzi ludzie czy w wioskach uciekają. Zostają sami starsi ludzie. Przemysłu tam nie ma. W tym kraju głównie buduje się supermarkety i lumpeksy.
Nie ma spojrzenia na strategię. Ja muszę panu powiedzieć, że tej strategii nie ma, bo nie ma komu ją zrobić. Po prostu strategię winni tworzyć ci, którzy się na strategii znali, a więc mają za sobą pewną przeszłość intelektualną związaną z pojęciem samym zarządzania strategicznego w ujęciu ekonomicznym, jak i praktykę odpowiedzią zawodową.
Taką słabą stroną jest wypalony zarząd województwa oraz niektórzy dyrektorzy departamentów. Dlatego, że to są ludzie zasiedziali, którzy nic nowego nie zrobią. Natomiast pozycja pani marszałek jest tak mocna, że co by nie próbowali zrobić, to i tak im się nie uda, dlatego, że jest województwo tak upolitycznione, że wszystko jest podyktowane pod warunki partii politycznej.
Jestem w gruncie rzeczy tym raportem zażenowany, dlatego że to jest dokument, który jest sprzeczny z pewną dobrą praktyką, jaka powinna obowiązywać w budowaniu strategii, że punktem wyjścia do strategii jest taka bardzo rzetelna analiza braków, niedoskonałości, czyli tego stanu faktycznego. Ja w tym krótkim resume i w dokumentach, które dostaliśmy jako przedstawiciele prasy, nie znalazłem w jasny sposób zdefiniowanych deficytów regionu, czego nam brakuje, ku czemu powinniśmy dążyć. Natomiast jakieś okrągłe, takie euroentuzjastyczne gadki, szmatki, co napawa dużym niepokojem.
Raport, jaki jest, każdy widzi, a widzieliśmy to na sesji, bo wzięliśmy w niej udział, mieliśmy okazję
przysłuchiwać się,
komentować, ale także słuchać opinii tych radnych, którzy no, nie są entuzjastycznie nastawieni do tego raportu. Faktem jest, że z tego żadna wizja województwa lubuskiego, oprócz kilku zaklęć. Jednym z zaklęć jest zielona kraina nowych technologii.
No tak, ładnie powiedziane.
Których jest tutaj no, niewiele, a te, które mogą nas odmienić oblicze województwa, przyjdą wraz z dużymi inwestycjami, na które czekamy jak kania na deszcz. Na razie jednak ich nie ma, tych twardych inwestycji w sektorze wydobywczym, a mamy i węgiel brunatny, i miedź, i srebro. Natomiast no, opowiadamy o tych nowych technologiach, a z drugiej strony mamy setki nieskanalizowanych wsi skala dramatu cywilizacyjnego w niektórych częściach województwa lubuskiego jest całkiem spora. I widać tutaj wypieranie tej rzeczywistości, która skrzeczy, wypieranie przez urzędników Urzędu Marszałkowskiego, ale przede wszystkim przez zarząd województwa.
Taka jakby urzędnicy zrobią to z rzeczywistością.
Tak, urzędnicy zrobią to, co im zarząd poleci. Więc ja niestety przychylam się tutaj do tych opinii naszych radiosłuchaczy, którzy wskazują, że no, ta intelektualna wydolność zarządu w porównaniu ze skalą wielkich problemów, z jakimi ten zarząd musi się zmierzyć, jest niewystarczająca.
Czyli ja myślę, że zarząd wybrał najgorszą z możliwych dróg, żeby tą strategię stworzyć, a mianowicie wybrał ścieżkę urzędniczą, czyli podlegli pani marszałek urzędnicy, stworzyli bardzo optymistyczną strategię.
No tak to wygląda.
Z tego, co ja usłyszałem, to właściwie pojawiał się wielki sukces, jaki pani marszałek ogłosiła, że jednak pociągi na festiwal pana Jurka Owsiaka będą, a potem odbył się taki dosyć żenujący spór, czy nam potrzebne są wyjazdy do Chin, żeby zachęcić. Nie wiem, o co w tym wszystkim chodzi, bo ja nie wiem, znów wracam do tej strategii, ja nie wiem, czy chcemy Chińczyków przyciągnąć do lubuskiego, czy chcemy lubuskich przedsiębiorców zaimplementować do chińskiej gospodarki, bo ja nie wiem, jaka jest idea tych wyjazdów, zwanych złośliwie przez opozycję wycieczkami.
Ja myślę, że zarząd województwa i podlegli urzędnicy chcą śnić tak zwane lubuskie marzenie, coś w rodzaju American Dream.
O krainie zielonych.
Tak. Natomiast rzeczywistość skrzeczy nadal.
No tak.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Jak już jesteśmy przy wyjazdach, to czwartkowym tematem są wakacje, zbliżają się. Pytaliśmy słuchaczy, dokąd oni się wybierają. Posłuchajmy, jakie mają plany wakacji.
Polecam zwiedzanie i doskonałe poznanie Polski. Nasze góry i morze to wysokiej klasy uroczy. Byłem 3 dni w Karpaczu pod Śnieżką i tylko wspominałem, jak plus minus 50 lat wstecz na zgrupowaniach sportowych mogłem w bardzo dużym śniegu na nogach być na szczycie wielokrotnie. Dziękuję Bogu za to.
Nasze morze jest chłodne, ale zachęca do wypoczynku. Ja preferuję generalnie, gdybym już mógł wybierać, to jednak wolałbym jakieś jezioro, tutaj nawet w województwie lubuskim. jest ulice czy okolice. Jak mówił, nie wiem, czy zacytuję dosłownie Himilszbach, nie muszę wyjeżdżać daleko, żeby się napić. Jeżeli ktoś chce spędzić wakacje w spokoju, ciszy, to polecam tylko województwo lubuskie.
Moim zdaniem najlepiej na wakacje to pojechać po prostu nad Odrę, na ryby lub się poopanać. Nie w taki upał, żeby przypadkiem nie dostać udaru. Dajmy o dużej ilości wody. Nie można się przywiązywać do jednego miejsca. Trzeba zwiedzać świat.
Dla mnie to Miesiulice wspaniałe są, bo tam moja siostra bliziutko mieszka, po oboku. Dzisiaj rowerem objechałem Sławę. Straszne, można powiedzieć, pękają w szwach.
Ma pan jakieś przemyślane plany wakacyjne, dalekie,
tak,
bliskie?
Tak, mam kilka. W lipcu Bory Tucholskie, gdzie w męskim gronie będziemy się oddawać typowo męskim rozrywkom, jakim to już dalej nie będę mówił. Natomiast później do Lwowa na kilka dni. Zdaje się, że nawet chyba wspólnie
jedziemy, ale to już jest
polecimy.
Wakacyjny.
Tak, no ale dla mnie wakacje nie są związane z lipcem i sierpniem, a w październiku planujemy z żoną na tydzień do
Rzymu. Mnie zainspirował pociąg, który zobaczyłem na naszym dworcu zielonogórskim. Ciągnął wagony do Wiednia, do Budapesztu. Okazuje się, że z Zielonej Góry można sobie skoczyć na weekend do tych miast. Polecamy państwu.
I to jest świetny pomysł.
Polecamy państwu gorąco zarówno dalekie kraje, jak i bliskie. Życzymy państwu przy okazji miłych wakacji. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.